Kochani, z przyjemnością właśnie wysłuchałem tych świadectw i chciałbym jeszcze jedno dołożyć może. Właściwie całe kazanie to będzie świadectwo, jak Słowo Boże sprawdza się w naszym życiu. Słowo Boże ma moc, Słowo Boże pociesza nas, posila nas, przekonuje o grzechu, podnosi. Kochani, kiedy jakieś pół roku temu, może to było, po raz pierwszy mogłem być w tym zborze jako kaznodzieja, głosić słowo, to bardzo, bardzo długo modliłem się o tym, co miałbym mówić i bardzo długo mi to zajęło. Modliłem się i nie wiedziałem, co mam głosić, czym mam dzielić się z wami. I wtedy Pan przemówił do mnie z słowem z Księgi Psalmów, Psalm 71, od 16 wersetu. Opiewać będę potężne dzieła Twoje, Panie Boże, i wspominać jedynie sprawiedliwość Twoją. Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej, a ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy Twoje. Toteż i do starości, gdy już siwy będę, nie opuszczaj mnie, Boże, aż opowiem o ramieniu Twoim temu pokoleniu, a wszystkim następnym o potędze Twojej. Sprawiedliwość zaś Twoja, Boże, sięga aż do niebios. Wielkich dokonałeś czynów, Boże. Któż jest Tobie równy? I zrozumiałem, że to, czym powinienem się dzielić właśnie, to jest to, w czym można zobaczyć rękę Bożą. To jest to, gdzie może być opowiedziana Jego sprawiedliwość, Jego potężne dzieła, Jego ramię, Jego chwała, Jego potęga. Więc dlatego dzieliłem się z wami świadectwem. I teraz również chcę wspomnieć to świadectwo. Niektórzy to słyszeli, niektórzy nie. Ale 15 lat z żoną modliliśmy się o potomstwo. Zanim się pobraliśmy, mieliśmy takie przeświadczenie, przekonanie też, które wynikało ze Słowa Bożego, że będziemy mieli dzieci. Więc Czekaliśmy, staraliśmy się, ale dzieci nie przychodziły. Więc w pewnym momencie zaczęliśmy się gorliwiej modlić, zaczęliśmy się gorliwiej starać, ale przychodziły czasami właśnie Boże obietnice, na przykład któregoś Sylwestra mieliśmy taką setkę balonów, i każdy miał dla siebie złapać balon, a w tym balonie były Słowo Boże było gdzieś w środku na karteczce. I złapaliśmy taki balon, w którym było Słowo Boże i mówiło: od Pana go wyprosiłam. Myślimy sobie, jest, to chyba już niedługo, ale minęło jeszcze gdzieś 5 lat. I mieliśmy wielką radość, kiedy żona rok temu właśnie w marcu zaszła w ciążę i pomyśleliśmy sobie, Bóg odpowiedział. I wiele ludzi mówiło, Bóg jest wielki, Bóg jest dobry. I my również chcieliśmy ogłaszać tą chwałę w wielkim zgromadzeniu. Ogłaszać, że Bóg uczynił, że Bóg dokonał. Jego ręka to sprawiła, Jego ramię. I ta radość trwała aż do 22 tygodnia ciąży, kiedy zaczęła się akcja porodowa. I potem dowiedzieliśmy się, że 22 tydzień nie ma szans, żeby dziecko przeżyło. Były skurcze macicy, nóżka już wyszła z łona. Byliśmy w szpitalu, lekarz powiedział: jeżeli skurcze macicy ustaną, spróbuję założyć szew. ale daję 30%, że się uda. Kiedy wyszedłem ze szpitala, wiecie, jak się modliłem? Gorliwie. Wołałem do Pana całą drogę do domu i w domu aż do późnego wieczora. I Bóg dał mi słowo. I tym słowem chcę się z wami podzielić. To jest słowo z Księgi Micheasza, 4 rozdział od 11 wersetu. Choć przez to słowo Bóg mnie uspokoił, Bóg mnie pocieszył, Bóg mnie zachęcił. Kiedy otrzymałem to słowo, wiedziałem, że wszystko będzie dobrze. I później żona zadzwoniła, że operacja się udała, szef założony, chwała Bogu. Ale słowo to 4 rozdział od 11 wersetu. Lecz teraz zebrały się przeciwko Tobie liczne narody, mówiąc, niech będzie zhańbiona, aby nasze oko mogło się napawać widokiem Syjonu. Lecz oni nie znają zamysłów Pana i nie rozumieją Jego planu, że zebrał je jak snopy na klepisku. Wstań i młódź, córko syjońska, gdyż zrobię Ci róg z żelaza, zrobię Ci kopyta ze spiżu, abyś mogła zdeptać wiele ludów, poświęcić Panu ich mienie, a ich bogactwo władcy całej ziemi. Lecz teraz zebrały się przeciwko Tobie liczne narody, mówiąc, niech będzie zhańbiona. Kochani, kiedy zastanawiamy się nad życiem, cierpienie jest dla nas przykre, ale hańba, wydaje mi się, czasami jeszcze bardziej boli. Kiedy doświadczamy hańby, to jest wstyd, to jest jakieś upokorzenie, jest to coś, z czego trudno się podnieść. Kiedy człowiek jest zhańbiony, kiedy czuje się zhańbiony. I zrozumiałem wtedy, że celem szatana, pragnieniem szatana jest to, by nas zhańbić. W tym momencie naszego życia byśmy doznali hańby. Oto dajemy świadectwo, że Bóg uzdrowił, że Bóg dokonał, że Bóg jest wielki. I przychodzą wrogowie i uciskają i otaczają ze wszystkich stron i mówią, chcemy Twojej hańby, żebyś nie mógł dawać świadectwa, żebyś schował się gdzieś w ostatniej ławce, powiedział, ja nic nie mogę powiedzieć. Niektórzy z nas wiedzą właśnie, odczuwają gdzieś podświadomie, co znaczy być zhańbionym. Wiecie, kiedy przez 15 lat nie mogliśmy mieć dzieci, a różni ludzie, znajomi nasi, przyjaciele, tylko brali ślub i raz i jest. I wiecie, i naprawdę w środku człowiek czuje, w jakiś sposób czuje się zhańbiony. Nawet czytamy o tym i w Starym, i w Nowym Testamencie, kiedy kobiety, które zaszły w końcu w ciążę, mówiły, Bóg zdjął ze mnie hańbę. Czułam się pohańbiona. Czasami człowiek czy kobieta w średnim wieku, która modli się o partnera, modli się o męża i nie przychodzi, a inni przychodzą do niej i opowiadają, jakich to mają mężów, albo jak wspaniale to jest w ich życiu, kiedy mają kogoś, kogo kochają. Człowiek taki czuje się w środku, zaczyna go to boleć. I zrozumiałem wtedy właśnie, że zamiarem szatana właśnie jest to, żebyśmy byli pohańbieni. Zresztą o tym jest mowa, kiedy mówimy o Panu Jezusie, że Pan Jezus przecierpiał krzyż, nie bacząc na Jego hańbę. To nie było tylko cierpienie, ale to była też hańba. Pan Jezus był ukrzyżowany nago, odkryty, otwarty przed wszystkimi ludźmi, mężczyznami, kobietami, którzy mogli popatrzeć, mogli się śmiać, mogli szydzić. Cierpienie i hańba. Ale pokazał mi też Pan tutaj, że lecz oni nie znają zamysłów Pana i nie rozumieją Jego planu. Pokazał mi Pan, że w tym wszystkim Bóg nie stracił swojej kontroli, że jest to wszystko w Bożych rękach. Jeżeli jest Boży cud, jeżeli Bóg coś zaczął, to czy nie dokończy? Jeżeli Bóg coś stworzył, to czy nie ochroni tego? I pokazał mi właśnie Pan, że w najtrudniejszym momencie naszego życia, w najciemniejszej godzinie, Bóg ma plan, Bóg ma zamysł. I później właśnie te słowa: wstań i młódź, córko syjońska, gdyż zrobię ci róg z żelaza, zrobię ci kopyta ze spiżu, abyś mogła zdeptać wiele ludów, poświęcić Panu ich mienie, a ich bogactwo władcy całej ziemi. Czyli to, że Izrael otoczony tymi wrogami, licznymi, uciśnięty wrogami, którzy już właściwie sycą się widokiem tej hańby. Pan mówi, to nie będzie tak, mój plan jest inny. I przyjdzie dzień, i przyjdzie czas, kiedy ty powstaniesz i pokonasz swoich wrogów. Kochani, i uspokoiłem się bardzo. Przestałem się już modlić, czekałem na telefon od żony, żona zadzwoniła, udało się na 3 tygodnie. Po 3 tygodniach już się nie udało, urodziło się dziecko, 860 gram, w 25 tygodniu ciąży, malutkie, o mniej niż kilo cukru. I kiedy zajechałem do Olsztyna, bo to było w Olsztynie, żonę zawieziono karetką do Olsztyna, wszedłem na oddział i minąłem jakiegoś lekarza, który niósł takie malutkie dzieciątko, tylko czuprynę widziałem, taką dużą, czarną. I myślę sobie, chyba to jest moje dziecko. Ale nie płakało. Malutkie takie, więc nie wiedziałem, czy żyje, czy nie żyje. I z drugim lekarzem zacząłem rozmawiać i on mówi, a ja ogłuszony, nawet nie wiem, czy dziecko żyje. On mówi coś, a ja nie wiem, czy dziecko moje żyje. I on mówi w końcu, że tak, dziecko przeżyło. Mówi tak. Czy ratujemy takie dzieci? Ratujemy. Wiem, to jest 60% szans, że przeżyje i jakieś 50%, że będzie zdrowe. Pani, ten lekarz bardzo fajny i Bóg go użył wtedy i powiedział takie słowo: modlić się trzeba. Modlić się trzeba. Więc przyjąłem to słowo jako słowo od Boga. że trzeba się modlić. Więc wtedy poprosiłem też jakimś SMS-em braci, siostry, módlcie się. Pierwszy raz, kiedy właśnie poszedłem, żeby zobaczyć dziecko, się bardzo się bałem. Tak, nie wiedziałem, czy... Czy ma wszystkie rączki, czy nóżki? Ale zajrzałem, patrzę, są rączki, nóżki są, wszystko jest, oczy są, nosek jest, wszystko jest. Nie wiedziałem, że są choroby, są problemy, których nie widać. Czyli nie myślałem w ten sposób. Dopiero później dowiadywaliśmy się, jakie problemy, jakie choroby nasza córka doświadcza. Choroby płuc, oczu, mózgów. Wszystkie ważne organy były zaatakowane. Bardzo poważnie. Stan był krytyczny. Ale modlić się trzeba. Więc tak jak wspomniałem też wczoraj, modliliśmy się. Kilka miesięcy to trwało. Codziennie. Nie zawsze mogłem być, ale żona była codziennie. I nad tym inkubatorem modliliśmy się, śpiewaliśmy pieśni, czytaliśmy psalmy. Żeby to słowo mogło się wypełnić. Żebyśmy nie byli pohańbieni. Także po 3 miesiącach, po 2 miesiącach gdzieś nasza córka, daliśmy jej imię Bóg Łaskaw, to imię Nina, Bóg Łaskaw, to znaczy. Po 2 miesiącach zaczęła oddychać samodzielnie, przeszła operację, jak miała 1,5 kg, bo serce, komora serca była powiększona. I powoli wychodziliśmy z tych różnych problemów. Bóg nas wyciągał, ale ciągle coś nowego przychodziło. Wyszliśmy ze szpitala i wydawało się, że już niektóre rzeczy są dobre i pojawiła się choroba oczu, retinopatia. Musieliśmy co tydzień jeździć do szpitala na kontrolę i zaczęła wzrastać stopień tej choroby, wzmagał się i powiedziano nam, że jeśli dojdzie do 3. stopnia, konieczna jest operacja. I dlatego, kiedy jechaliśmy do Olsztyna, raz wzięliśmy ze sobą wszystkie torby, gdyby trzeba było zostać na operację, a potem mówimy, nie ma to sensu, nie będziemy nic zabierać, jeśli Pan czegoś nie uczyni. Chcemy, żeby Pan to uczynił. Jesteśmy już zmęczeni tym. Mamy dosyć, już serdecznie mamy dosyć. Prosiliśmy Pana, żeby oszczędził nam tej kolejnej operacji. I tak się stało. Kochani, ale zanim wyszliśmy z tego szpitala, byliśmy w 2 szpitalach i na różnych oddziałach. I ostatni oddział, na którym byliśmy, i sala, w której nasza córka leżała. Wiecie, takie sale dla dzieci, to właśnie różne zwierzątka namalowane, a to słoniki, a to niedźwiadki. A na naszej sali wąż. Na podłodze taki pyton jakiś. Myślę sobie, Boże, czemu wąż? Prześladuje nas już tyle miesięcy. I na tej sali jesteśmy... Tam niedźwiadki jakieś miłe, delfinek pływa, a u nas wąż. Mam go dosyć. Ale modliłem się i tak pomyślałem, no wąż, no właśnie, symbol szatana. Ale przypomniało mi się słowo z listu do Rzymian, że Paweł pisze, I wkrótce zetrze Bóg szatana pod stopami waszymi. O, myślę, to jednak pozytywna rzecz jest, że ten wąż tam przy wejściu, zaraz za drzwiami, na tej podłodze. I myślę sobie, to będę go deptał teraz. I kiedy wchodziłem, to deptałem. W imieniu Jezusa, wiecie, depczę szatanie. I kiedy wychodziłem, deptałem go. Kochani, taki jest plan Boży, taki jest zamysł Pana, że Pan mówi do Izraela, wstań i włódź, córko syjońska, gdyż zrobię ci róg z żelaza, zrobię ci kopyta ze spiżu, abyś mogła zdeptać wiele ludów. Kiedy czytałem, z czym może być taki róg, myślę, róg z żelaza. Czytałem Stary Testament i w Starym Testamencie czasami czytamy o zwierzętach, które miały róg. I tym rogiem budł na wschód, na zachód, na północ, na południe. I nie było innego zwierzęcia, które mogłoby mu sprostać. A znowuż w Księdze Objawienia czytamy, że baranek ma róg. Nawet siedem rogów. I zrozumiałem, że dla nas ten róg to jest działanie Ducha Świętego. Tylko i bardzo chciałem to zastosować. Nie tylko tak chodzić fizycznie i deptać, ale chciałem mieć zwycięstwo. I modliłem się i szukałem, ale cała ta sytuacja, ciągłe te problemy, te liczne problemy, liczne uciski zabierały nam dużo siły i psychicznej, i fizycznej. I nie mogłem, było mi bardzo ciężko zastosować to słowo wstań i młódź. Myślę, no jak wstać i młócić? Jak wstać i zwyciężyć? Jak to pokonać? I któregoś dnia spotkałem się z jednym moim bratem, misjonarzem. I on mówi, słuchaj, mam fajne słowo. Posłuchamy sobie razem słowa, wykładu. I usiedliśmy, zaczęliśmy słuchać. Około godzinny wykład. I była tam mowa o poście. I myślę sobie, to jest mój brakujący element. I od razu zaczęliśmy pościć z tym bratem. On był zachęcony, ja byłem zachęcony. Co mówimy? Co, 21 dni? Mówi, nie, 21 dni, za dużo. Ale kilka dni będziemy pościć. I zaczęliśmy pościć. Wiecie, i przyszła taka Boża siła. Przyszła nowa siła i zrozumiałem, że jest coś, czego w tym fragmencie nie ma, ale co było naturalne dla każdego Izraelity, który kochał Boga. Było to bardzo naturalne, że kiedy przychodziły problemy, kiedy przychodziły uciski, kiedy wrogowie napierali, Izraelita zaczynał pościć. Izraelita, czy to był król Dawid, czy to był na przykład Mordochaj, który nie chciał oddać pokłonu człowiekowi i z tego powodu wyszedł wyrok na całego Izraela. I kiedy Mordochaj usłyszał o tym, zaczął pościć, zaczął się uniżać przed Bogiem. Wołać do Boga. Przywdział włosienicę. Córka, którą adoptował Estera, posłała sługi i mówi, po co to? Ubierz się. On siedział w bramie, wszyscy to widzieli. Mówi, po co to robisz? Mówi, to ty nie wiesz? jest wydany na nas wyrok. Może myślisz, że się uratujesz, ty jedna, bo jesteś w Pałacu Królewskim, ale jeżeli nic nie zrobisz, to ty zginiesz, a Bóg znajdzie sposób, by uratować swój lud. Wczoraj wspominaliśmy Saula, który stał się Pawłem, apostołem wielkim. Wspominaliśmy o tym, że Bóg w dniu jego nawrócenia obdarował go wieloma darami. Ale jeśli głęboko wnikniemy w jego historię, to wiemy, że kiedy objawił mu się Pan z nieba, kiedy zaniewidził, kiedy poszedł do Damaszku, zaczął pościć. I 3 dni ani nie jadł, ani nie pił. A wierzę, że był tak zdeterminowany, że pościłby aż do dnia, kiedy otrzymałby to Boże prowadzenie. Bo Bóg powiedział mu, pójdziesz do Damaszku i tam ci powiedzą, co masz czynić. Więc Bóg powiedział, pójdziesz tam i powiedzą ci. I być może my powiedzielibyśmy, chwała Bogu, teraz mogę odpocząć. Usiądę sobie, bo Bóg przyśle do mnie kogoś, to powie mi, co ja mam robić. Tak Izraelita nie czynił. On wiedział, że to jest czas, żeby się uniżyć. To jest czas, żeby pościć. To jest czas, żeby wyznawać grzechy. I kiedy Paweł to czynił, Bóg dotknął Ananiasza i powiedział, Saul właśnie się modli. Ja go widzę, on się właśnie modli. Uniżył się. Posyłam cię do niego, bo chcę go obdarować. Kochani, więc zrozumiałem, że jest wielka moc w uniżeniu, że Bogu podoba się uniżenie. Mordochaj nie był człowiekiem, który coś zawinił, zgrzeszył. Można powiedzieć, po co ma się uniżać? Po co ma wchodzić w taki stan, upokarzać się, odejmować sobie jedzenie, odejmować sobie chleba? Przecież dobrze postąpił. Powiedział, nie oddam chwały, jak tylko Bogu. I z tego powodu przyszły problemy na jego życie. Z tego powodu przyszły problemy nie tylko na niego, ale na jego rodzinę, na jego, byśmy dzisiaj powiedzieli, na jego kościół, na jego braci, na jego siostry. Nic złego nie uczynił. Daniel, wspaniały mąż Boży, czytamy, że w jego życiu uniżenie i post było czymś naturalnym, to co jakiś czas miało miejsce. W 1 roku panowania jego, ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza. Nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat. I zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić, błagać w poście, we włosienicy i w popiele. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem, ach, Panie Boże, wielki i straszny, którzy dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy. Postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się. A gdy jeszcze mówiłem, modliłem się i wyznawałem mój grzech i grzech mojego ludu izraelskiego i zanosiłem moje błaganie przed oblicze Pana mojego Boga, za świętą górę mojego Boga. Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu, przybył i rzekł do mnie, Danielu, Oto wyszedłem, aby Ci dać jasne zrozumienie. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby Ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Anioł mówi do niego, gdy zacząłeś zanosić to błaganie, ja zostałem posłany, ja wyszedłem, aby Tobie dać Ci zrozumienie. Kolejne właśnie doświadczenie Daniela. Trzeciego roku Cyrusa, króla perskiego, objawiło się słowo Danielowi zwanemu Baltazarem. To słowo jest prawdziwe, a treścią jego wielki ucisk. I zważał na słowo, a w widzeniu dane mu było zrozumienie. W owym czasie ja, Daniel, byłem w żałobie przez 3 tygodnie. Nie jadłem smacznych potraw, ani mięsa, ani wina nie brałem do ust. Nie namaszczałem się olejkiem, aż upłynęły 3 tygodnie. I 12. werset. Wtedy rzekł do mnie, nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa Twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu Twoich słów. Kiedy postanowiłeś się ukorzyć, kiedy postanowiłeś się uniżyć, już pierwszego dnia słowa Twoje zostały wysłuchane i ja przyszedłem z powodu Twoich słów. Bóg mnie posłał do Ciebie, Danielu. Kochani, zrozumiałem, że czy człowiek zawini, czy nie zawini, uniżenie, post powinno być moim doświadczeniem. W Starym Testamencie czytamy, że kiedy człowiek zawinił, kiedy Dawid zawinił jako król wobec człowieka i Bóg wydał wyrok. Czytamy, że Dawid pościł, leżał na ziemi, błagał Pana, modlił się i Bóg pokazał, w tej sprawie Cię nie wysłucham. Dziecko zmarło. Czytamy inny król, król Achab. Nie było takiego króla, który by tak się zaprzedał grzechowi, jak ten król. I Bóg wydał wyrok i prorok mu go przekazał i król uniżył się, zaczął pościć, chodzić we włosienicy i Bóg mówi do proroka, widziałeś? Ukorzył się. Ten człowiek się ukorzył i Pan mówi, dlatego, że się ukorzył, nie sprowadza nieszczęścia za jego życia. Więc o ileż bardziej człowiek, który nie zawinił, Daniel, Mordochaj, ludzie, którzy usłyszeli coś, że Daniel usłyszał, blisko jest wyzwolenie, już upływa termin lat, w których Bóg określił czas karania, czas karcenia. Już się kończy ten czas. Kiedy Daniel o tym usłyszał, zrozumiał to, mógł powiedzieć, chwała Bogu, jeszcze trochę wytrzymamy. Te 3 miesiące damy radę. Nie. On w tym momencie ugina swoje kolana. W tym momencie zaczyna pościć. W tym momencie zaczyna wołać, żeby to słowo wypełniło się. Podobnie Mordochaj. Kochani, i czasami może tak być, że nad naszym życiem jest wyrok. Czasami mamy w ręku wyniki badań, słyszymy diagnozę i myślimy, to jest wyrok. jeszcze kilka miesięcy, może kilka miesięcy życia. Być może prowadzimy biznes i znajdujemy się w trudnym miejscu. I wydaje się, że to już jest koniec. Otoczyły mnie liczne problemy. Nie dam rady. Czuję, jakby zapadł na mnie wyrok. Nie mogę się przez to przebić. Kochani, to jest czas, żeby się uniżyć. To jest czas, żeby pościć. To jest czas, żeby szukać i wołać do Boga. Tego doświadczyłem w moim życiu, dlatego tym świadectwem dzielę się. Zachęcam do tego, by pościć. By znajdując się w takim miejscu, szczególnie, ale nie tylko. Mam takich przyjaciół, z którym się spotykam, ludzi, którym głosimy Ewangelię, spotykamy się, rozmawiamy. I jedna pani mówi, wiecie co? Ja czytałam w Słowie o poście. Ja bym chciała spróbować. A my mówimy, to wspaniale. To kiedy pościmy? No, może w najbliższą sobotę. Dobrze. Pościmy. Modlimy się w tym czasie. Szukamy Pana, szukamy Jego Słowa. A w poniedziałek spotykamy się i rozmawiamy o tym, co Bóg do nas powiedział. Co zrozumieliśmy od Boga. Nie przyleciał do nas jeszcze żaden anioł, żeby powiedzieć, od pierwszego dnia, kiedy zacząłeś się uniżać i pościć i modlić się, zostało posłane słowo i ja zostałem posłany. Kochani, ale kto wie? Może kiedyś tak będzie. Nie to jest dla mnie najważniejsze. Najważniejsze jest dla mnie to, by w całości wypełniło się to słowo z księgi Micheasza. Lecz teraz zebrały się przeciwko Tobie liczne narody, mówiąc, niech będzie zhańbiona, aby nasze oko mogło się napawać widokiem Syjonu. Lecz oni nie znają zamysłów Pana i nie rozumieją Jego planu, że zebrał je jak snopy na klepisku. Wstań i młódź, córko syjońska, gdyż zrobię Ci róg z żelaza, zrobię Ci kopyta ze spiżu, abyś mogła zdeptać wiele ludów, poświęcić Panu ich mienie, a ich bogactwo władcy całej ziemi. Kochani, postanowiłem sobie, że się nie poddam. I postanowiłem sobie, że będę się modlił o moją córkę, że będę pościł kilka razy w miesiącu. Będę wołał do Pana o to, by dzieło Boże w pełni się objawiło na jej ciele. Z tych wszystkich problemów, które były, na ten moment najtrudniejszy dla nas to jest problem w prawej półkuli mózgu, gdzie po wylewie powstała ubytek w mózgu i mała torbiel. I w tej chwili modlę się o to. Jeżeli Pan zechce, to może ten mózg uzdrowić. Jeżeli Pan zechce, może tą dziurę, która powstała, zalepić, a ten torbiel usunąć. O to się modlę. Ale najważniejsze, żeby moja córka mogła chodzić, żeby miała jasny umysł, żeby była świadectwem Bożych dzieł. Kochani, i do tego zachęcam też was. Jeżeli otoczyły cię liczne problemy, może czujesz, że jest jakiś wyrok, nie poddawaj się. Jest w tym Boży plan. Dopóki nie wiemy, co Bóg chce uczynić, winniśmy modlić się o to, co najlepsze. O to, co widzimy, modlić się o zdrowie, modlić się o uzdrowienie, modlić się o uwolnienie, modlić się o to, żeby przyszła pomoc. Tak jak modlił się apostoł Paweł, kiedy miał cierń w ciele. 3 razy prosiłem Pana. I kiedy Pan powiedział mu, nie proś mnie w tej sprawie, bo cię nie wysłucham, wtedy Paweł przestał. Zrozumiał, że to tak już będzie, że to ma mu służyć, to jest pomocny ten cierń w jego życiu. Ale dopóki nie usłyszał tego, modlił się. Zapewne uniżał się. Zapewne pościł, zapewne błagał, zapewne wołał. Kochani, niech Bóg was błogosławi. Co miałem na sercu, chciałem podzielić się tym. Może za jakiś czas powiem, jak jest z główką mojej córeczki. I wierzę i mam nadzieję, że będą to dobre nowiny. Że słowo to wypełni się całkowicie. Że rzeczywiście ci wrogowie, którzy powstali, będą pokonani. I będzie pełne zwycięstwo. Tego życzę również wam w waszych zmaganiach, w waszej walce. Bo jak pisał apostoł Piotr, nie tylko wy jesteście doświadczani. Niektórzy ludzie myśleli, że to tylko u nas takie wielkie problemy, tylko my tak przeżywamy. Piotr mówi, bracia wasi na świecie przechodzą te same różne doświadczenia. Wszyscy przechodzimy różne doświadczenia. Dlatego jestem tego świadomy i mam takie przekonanie, że nasza walka, nasze zmagania będą pomocne, będą zachętą dla kogoś z was albo dla wielu z was, którzy przechodzicie albo będziecie przechodzić podobne próby. Niech Bóg was błogosławi, drodzy. Amen.